Różne barwy romantyzmu, takie hasło jest koncertu, czyli Mendelssohn, Żeleński i Schumann. I właściwie Żeleński jest takim łącznikiem pomiędzy obu panami, bo zdaje się i czerpał w swojej twórczości i z Mendelssohna, i z Schumanna.
No, Żeleński czerpał z wielu kompozytorów, od wielu czerpał, od wielu brał różne pomysły, ale co jest ważne, bo często rozmawiając o polskich kompozytorach, w pierwszym zdaniu niemalże, zawsze mówimy, jakie są wpływy, że to jest bramsowskie, to jest szumanowskie, to jest beethovenowskie. Natomiast co jest dla mnie ważne, to to, że no przede wszystkim, żeby to było żeleńskie, jeżeli tak można powiedzieć. To znaczy, jest to kompozytor, który ma zdecydowanie swój język dźwiękowy, swój język harmoniczny, swój rodzaj pisania na fortepian. I oczywiście nam się to wszystko kojarzy, no bo mamy tę świadomość historii muzyki, świadomość epoki, świadomość różnych kontekstów. Natomiast podkreślam, że Żeleński jest wyjątkowym kompozytorem ze względu na to, że pisze muzykę, która po paru taktach od razu czujemy, że jest muzyką polską. Pisze muzykę na fortepian orkiestrę, która jest uwolniona od tego cienia, którym paraliżował kompozytorów następnych epok Chopin. Bo przecież jest olbrzymi problem w muzyce polskiej, szczególnie postromantycznej, Chopina, który przez swoją wielkość wszystkich kompozytorów niejako tremuje, prowadzi do tego, że zaczynają go imitować, zaczynają do niego nawiązywać. No, robi się sprawa typowa pod tytułem Słonia sprawa polska, że każda nuta musi się odnieść do Chopina i zająć w tej sprawie stanowisko.
Czyli Żeleński jest indywidualnością
sam dla siebie. Jest indywidualnością sam dla siebie. Jest kompozytorem, który jest też znany jako kompozytor wielu oper. Jest to kompozytor muzyki kameralnej, jest to pedagog.
Dlaczego tak mało o nim wiemy i dlaczego tak mało jego muzyki słuchamy w takim razie?
No to są zaległości, które trzeba nadrabiać. Przede wszystkim, tak jak podkreślam, jest bardzo duża część literatury operowej, która wydaje mi się ma przed sobą przyszłość ze względu na to, że jeżeli, mówiąc wprost, dobrze sprzedaje się temat filmów science fiction i filmów fantazy, no to jeżeli możemy spojrzeć na tytuły oper Żeleńskiego, na fascynację jego historią pradawną, pradziejami ziem polskich i tym wszystkim, co może być w teatrze fantastyczne, w sensie wyobraźni, to wydaje mi się, że przed Żeleńskim jest przyszłość. Natomiast ten koncert fortepianowy udowadnia, że to też jest kompozytor znakomitej muzyki instrumentalnej. Jest to rodzaj wirtuozerii, która nie jest na pokaz, nie jest to wirtuozeria pusta, jest to szalenie skomplikowane pisanie, ale w służbie muzyki i Jonathan Plowright, solista naszego koncertu, podkreśla, że jeżeli miałby do czegoś porównać koncert Żeleńskiego, to jest to pisanie w stylu Brahmsa. To znaczy ta wirtuozeria brahmsowska, która jest w służbie przekazu muzycznego. Jeżeli chodzi o samą warstwę orkiestry, no to jest to koncert, w którym orkiestra ma niesłychanie dużo do powiedzenia. Zresztą jest to dosyć rozbudowany utwór, bo trwa prawie 40 minut. Duży koncert fortepianowy z olbrzymią partią orkiestry. No coś, czego w muzyce polskiej zdecydowanie nam brakuje, bo tych utworów mamy naprawdę mało. Także w tym kontekście to, że pojawiło się zainteresowanie Jonathana Plowrighta muzyką polską i po kolei przywraca on
chwała
międzynarodowej pamięci i świadomości utwory polskiej muzyki fortepianowej koncertującej, że wspomnę jego wspaniałe nagrania koncertów Zygmunta Stojowskiego, koncertów Henryka Melcera, właśnie koncert Żeleńskiego, koncert Zarzyckiego, wielki polonez koncertowy Zarzyckiego.
Powinniśmy się wstydzić, że to pianista z Wielkiej Brytanii jakby przywraca tę świetność polskiej literatury fortepianowej, epoki romantyzmu głównie.
Ja myślę, że jest w tym cudowna jakaś zrządzenie opatrzności, że tą muzyką się zainteresował Jonathan Plowright, a powiedzenie, że nikt nie jest prorokiem we własnym kraju w stosunku do Polaków grających muzykę polską, jak najbardziej się sprawdza. Być może to właśnie, że artysta z zagranicy nam tę muzykę przedstawia, pozwala nam się wyzbyć kompleksów, które zawsze nad nami ciążą.
I ale trochę nas zawstydza.
Ale z jednej strony zawstydza, a z drugiej strony otwiera furtkę, tak jak mówię, niwelując te wszystkie nasze przywary, które powodują, że często twórczość naszą, polską, traktujemy jako coś drugorzędnego, jako coś, co nie zasługuje w pełni na uznanie, coś, co tylnymi drzwiami z okazji koncertów rocznicowych w związku z rocznicą niepodległości czy 3 maja pokazujemy, bo trzeba. Wcale nie. Okazuje się, że na świecie ludzie grają bez okazji tę muzykę. Wprost przeciwnie. Znajdują okazję, żeby pokazać to jako muzykę znakomitą, bez jakichkolwiek innych konotacji. Czyli muzykę wartą samą w sobie.
Panowie, nie będziecie współpracować pierwszy raz, bo nagraliście ten koncert na płycie. Płyta wydana przez Hyperion zdobyła nagrodę, 3. bodaj, no bardzo wysoką w pozycjach klasyki muzycznej.
Tak, no to jest kolejna płyta Jonathana Plowrighta z muzyką polską, także ta seria Romantic Piano Concerto z wytwórni Hyperion rzeczywiście jest nie do przecenienia, ponieważ są to perły muzyki fortepianowej wydobywane przez specjalistów z Hyperion, którzy po prostu tworzą serię nagrań muzyki, która do tej pory praktycznie nie istniała w zbiorowej świadomości.
Grała orkiestra BBC Scottish, tak?
Grała orkiestra BBC Scottish z Glasgow i to też było to dla nich pierwsze zetknięcie z tymi kompozytorami polskimi. Bardzo serdeczne przyjęcie tej muzyki, wielka pomoc ze strony orkiestry. Ale tak jak mówię, wszystkie orkiestry, poznańscy filharmonicy też do tej muzyki podchodzą z szeroko otwartym sercem i ta muzyka to oddaje. Ja naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego mamy tak olbrzymi problem tego, że musimy za każdym razem udowadniać sami przed sobą, że ta muzyka jest dużo warta. Dosyć dużo miałem szczęście dyrygować orkiestrami czeskimi w ostatnim czasie i bardzo dużo na ten temat rozmawiam. I oczywiście są paradoksy, bo my zazdrościmy Czechom tego, jak ich muzyka jest rozpropagowana na świecie, jaki mają do niej stosunek, jaki mają fenomenalny repertuar. No i było dla mnie jedno zupełnie anegdotyczną sytuacją, kiedy parokrotnie w Czechach byłem zapytany, zaczepiony przez muzyków, przez krytyków muzycznych mówiących, ale wy macie w Polsce wspaniałą promocję muzyki polskiej, gdybyśmy mogli tak z muzyką czeską. Także ja myślę, że w każdym kraju mówi się, że ci sąsiedzi to są wypromowani, w ogóle świetnie u nich, a u nas to wiadomo. Ale tak naprawdę oczywiście kompozytorzy czescy, nikt nie ma wątpliwości, jeżeli nawet jest to kompozytor nie pierwszej dziesiątki światowej, ale pierwszej dwudziestki czy trzydziestki, to nikt nie ma wątpliwości, że trzeba tego kompozytora promować, trzeba go nagrywać, trzeba go pokazywać. No a u nas jest troszeczkę tak, że dopóki właśnie nie ma nagrania zagranicznego, to tak nie wiadomo, czy naprawdę, czy trzeba,
warto,
czy powinno się, a potem właśnie powstaje nagranie zagraniczne, to wszyscy mówią, że nas ktoś ubiegł, prawda, a dlaczego my tego nie mogliśmy zrobić, i tak dalej, i tak dalej. Także ja myślę, że można tutaj zupełnie anegdotycznie na ten temat mówić, ale tak poważnie rzecz biorąc, dobrze, że ta muzyka zaczyna istnieć. Dobrze, że ta muzyka zaczyna istnieć własnym życiem, że jest coraz większe zainteresowanie też polską muzyką kameralną, bo jest bardzo dużo kameralistyki. Jonathan Plowright mówił mi, że jest zachwycony polską kameralistyką fortepianową, odkrywa ją. Jest coraz więcej nut, jest tych nut dużo, tylko trzeba po prostu szperać w bibliotekach. Coraz więcej źródeł jest też w internecie. W związku z tym ta detektywistyczna praca związana z muzyką polską wydaje mi się przynosi wszystkim radość, no bo to jest naprawdę radość w dzisiejszym zwariowanym świecie znaleźć utwory, w których można prowadzić działalność niemalże pionierską, a przy okazji są to utwory naprawdę najwyższego lotu.
Żeleński zamknie pierwszą część koncertu piątkowego. Rozpocznie ją w uwerturach Hebrydy Mendelssohna, a zamknie druga symfonia Schumana.
No tak, i to są dwa takie utwory bardzo mi bliskie, ale bardzo odległe w sensie znaczeń i w sensie przekazu. O ile romantyzm Mendelssohna i w ogóle sama postać muzyki Mendelssohna, powiedziałbym, jest optymistycznie terapeutyczna. To znaczy, słuchając muzyki Mendelssohna po paru taktach czujemy się lepiej, czujemy się uśmiechnięci wewnętrznie, gdzieś wychodzi słońce zza chmur. Jest po prostu w tej muzyce ciepło, jest radość, jest ta ludzka szczęśliwość, tak by można było powiedzieć. Natomiast w muzyce Schumana jest zaklęty w każdym takcie jakiś dramat, jakieś cierpienie, jakiś wielki niewypowiedziany ból. Wiadomo o trudnym życiu Schumana, o jego rozlicznych problemach zdrowotnych.
Zdaje się, właśnie pisząc tę symfonię miał problemy, tak?
Na pewno jest to romantyzm burzy i naporu. Jest to symfonia, która prowadzi do jasnego zakończenia, do kody, która wznosi nas w jakieś inne rejony zupełnie. Ale to, co się dzieje po drodze, no to są naprawdę, można powiedzieć kolokwialnie, olbrzymie turbulencje. Zarówno skerco, który jest jednym z najczarniejszych, najdramatyczniejszych fragmentów symfoniki romantycznej, część środkowa, która rozpoczyna się niewinnie od przepięknego śpiewu, prostej melodii, ale później następują i takie spiętrzenia i niebywałe kulminacje, no fenomenalny utwór, to trudno mówić słowami. Tylko właśnie chciałem potwierdzić i podkreślić to, że o ile Mendelssohn ma nas zrelaksować i otworzyć przed koncertem Żeleńskiego, który jest postromantyczny w pierwszej części, czyli mamy takie spokojne, delikatne wprowadzenie do tej epickiej opowieści Żeleńskiego, o tyle druga część koncertu, no to jest potężna porcja emocji, gdzie dotykamy spraw naprawdę bardzo ważnych i bardzo poważnych.
Zapraszamy na wspaniały koncert z doskonałym programem.
Ależ oczywiście, jak najserdeczniej zapraszamy w imieniu Filharmoników Poznańskich, solisty Jonathana Plowrighta. Serdecznie zapraszamy, kłaniam się.